W dzisiejszej audycji Co za historia? Ja bym chciał porozmawiać o historii najnowszej, o właściwie ostatnim 25-leciu. Pretekstem do tej naszej rozmowy jest książka Krzysztofa Wójcika Depresja miliardera, historia Ryszarda Krause. Zastanawiam się, czy rzeczywiście historia Ryszarda Krause jest jakimś dobrym pretekstem do rozmowy o ostatnim 25-leciu. I wydaje mi się, że tak.
No na pewno, bo to jest taka niesamowita historia i trochę naszego polskiego biznesu, trochę polityki i historia też pana Krause, który tak naprawdę zaczynając od zera wspina się na sam szczyt, no i później spektakularnie ląduje gdzieś tam na dole. Także to w książce ja też, jest to historia opowiadana przez i polityków, i ludzi, którzy towarzyszyli panu Krause. I ludzi z biznesu. Ja łącznie przeprowadziłem do książki około 100 wywiadów z różnymi osobami, przez których życie przewinął się pan Krause, i to jest od pana prezydenta Kwaśniewskiego po nianie dzieci pana Krausego. I to jest też taka historia opisująca nasz świat polityki i biznesu, jak to się razem przeplatało, jak ludzie robili biznesy i jak ta polityka działała na biznes, jak działały służby na biznes, jak to wszystko się razem kręciło od tych lat 80. do dzisiaj.
Czy polscy oligarchowie, no bo co by nie powiedzieć, Ryszard Krause wpisuje się w tę taką krótką listę polskich oligarchów, czy to jest grupa ludzi, która odegrała w tym 25-leciu, twoim zdaniem, jakąś wiodącą rolę w tym, no w jakiej Polsce dzisiaj żyjemy?
No na pewno, no bo to wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli mamy rok 2015, taka kariera, jaką, czy taka droga, jaką przebył pan Krause, pan Kulczyk, czy pan Solorz, byłaby w ogóle niemożliwa. To nawet, jak wspominali mi osoby, które wtedy zaczynały w biznesie, na przykład pan Piotr Mondalski, który był wieloletnim wiceprezesem Procom Software, to nawet taka kariera dla młodego człowieka w biznesie byłaby niemożliwa, że w pewnym momencie ktoś wchodzi do małej firmy, która się rozrasta, zostaje wiceprezesem i w ciągu kilku lat jego apanaże wzrastają do miliona na przykład złotych rocznie. No, takie kariery dzisiaj w ogóle w świecie naszym, nie mówię o politycznym, ale gospodarczym, są nierealne.
No to w takim razie wróćmy do tej historii i zacznijmy ją opowiadać. To w takim razie, co leżało u podstaw tej kariery Ryszarda Krause i, no mówiąc najkrócej, czy też to samo stało u podstaw tej polskiej odrodzonej państwowości po 89 roku?
Znaczy tutaj ja zaczynam historię pana Ryszarda Krause trochę od historii też jego rodziny. Gdzie ta historia zaczyna się w Gdyni. Ta rodzina przyjechała do Gdyni i na pewno wpływ na to, jak pan Krause się później rozwijał i poruszał w biznesie, miał wychowanie jego przez jego mamę, przez ojca, gdzie on, jego matka dała mu instrumenty w postaci kilku języków, niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego, jakich w tym rozpoczynającym, naszym raczkującym kapitalizmie niewiele osób miało. To pamiętajmy, że teraz duża część polityków nie mówi po angielsku, albo mówi okropnie, albo ledwo co. On wtedy był osobą się na pewno wyróżniającą się na tym rynku, który tutaj ruszał w Polsce, że w tym 86 roku, kiedy wrócił do Polski, została zakładana ta firma pierwsza Procom KK, odróżniał się od reszty biznesmenów, no bo był wykształcony, był inżynierem po Politechnice Gdańskiej, jednocześnie znał trzy języki obce, co no, nawet teraz jest rzadkością.
Ważnym takim elementem tego początku polskiego biznesu to jest jakiś styk z zagranicą, czasami jakiś styk ze służbami specjalnymi. Czy to było wtedy niezbędnym elementem, czy to było jakimś elementem, który po prostu jedynie otwierał drogę do różnych rzeczy, bo to były też czasy, trzeba pamiętać, transformacji. To był ten okres upadającego komunizmu, który w Polsce upadał i już było chyba trochę widać, że to kapitalizm jest raczej przyszłością. Nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało w sferze politycznej, ale jeśli chodzi o biznes, to już było widać, że to kapitalizm zwycięża. Pojawiały się te wszystkie firmy na styku pomiędzy tym naszym jeszcze siermiężnym PRL-em, które zarabiały wtedy spore pieniądze. Czasami one się nazywały polonijne, czasami mówiono o spółkach nomenklaturowych. Różne rzeczy się wtedy działy i to był chyba taki koloryt tych lat 80. 5, 6, 7, 8, a potem już po roku 90 w tej Nowej Polsce, to one miały zupełnie inne pozycje startowe.
Znaczy tutaj wydaje mi się, że są jakby dwa takie aspekty tej historii, bo i z jednej strony gdzieś tam w tle się pojawiają osoby związane ze służbami, i co też mi wskazywały te osoby, które na początku budowały Prokon, i mecenas Wilski, i osoby, które były od samego początku, że to też tak było przez ograniczenia władz komunistycznych, że to też były przemyty, tak? Że oni przemycali te elementy elektroniczne. Pamiętajmy, że u nas też raczkowa informatyka, że wtedy był boom na Atari, na gry komputerowe, to były te lata 80., startował Bajtek, takie pismo informatyczne. Cały czas byliśmy za żelazną kurtyną, zakazane były u nas duża część sprowadzania części informatycznych i też tutaj wprost mi przyznawali ci byli szefowie Prokomu, że też Prokom te części przemycał po prostu, żeby funkcjonować na rynku tej upadającej komuny, która przez jakieś tam ograniczenia próbowała się bronić, a to i tak nie miało znaczenia wtedy, bo w ten czy inny sposób te części elektronika czy te nowoczesne systemy do Polski by się dostawały.
Czy jak patrzymy na ten początek tego polskiego kapitalizmu, to on był jakby obarczony całą masą tego rodzaju koncesji, które jakby trzeba było robić wobec różnych rzeczy, które się działy. Czy Ryszard Krause jest właśnie dobrym przykładem takiego rozczytania tej sytuacji, która się rodziła wtedy?
Znaczy, z punktu widzenia biznesmena, pana Ryszarda Krause, to on robił najlepsze, co mógł zrobić dla swojej firmy, czyli zarabiał pieniądze. To, że te kontrakty później jakby przy ZUS-ie, czy one były dużo po wyższych kosztach niż powinny być, to jest druga sprawa. Wydaje mi się, że pan Krause potrafił i rozczytać sytuację polityczną, potrafił bardzo sprawnie się odnaleźć praktycznie w każdym układzie politycznym, bo na początku mamy te związki z lewicą, później przecież i pan prezes Kaczyński pozytywnie o nim się wypowiadał, przyjaźnił się z panem prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, także wydaje mi się, że idealnie potrafił się odnaleźć w ówczesnej sytuacji biznesowo-politycznej, że potrafił jakby funkcjonować w takim tyglu tych różnych zależności, które się budowały i zaczyna się budować w Polsce kapitalizm tak naprawdę.
Właśnie, o tych związkach pomiędzy polską polityką a polskim biznesem, szczególnie w latach 90. będziemy rozmawiali w dalszej części naszego spotkania. Przypominam, że Krzysztof Wójcik jest moim gościem. Rozmawiamy o 25-leciu ostatnich lat. Robimy to na bazie książki, która powstała, Depresja miliardera, czyli historia Ryszarda Krause. W dzisiejszej naszej audycji rozmawiamy o historii ostatnich 25 lat, o tym, jak powstawał wielki biznes i jak też wpływał na polską politykę. Krzysztof Wójcik, autor książki pod tytułem Depresja miliardera. Były dziennikarz, chyba były, tak bym powiedział. Nie, dziennikarz i dwukrotny laureat Grand Pressu, to warto podkreślić, czyli najwyższej nagrody dla polskich dziennikarzy. Chcę spytać o ten moment, kiedy kariera Ryszarda Krause zaczyna bardzo przyspieszać i kiedy ona w ewidentny sposób przyspiesza dzięki genialnej umiejętności odnajdywania ścieżek do polskiego świata polityki. Powiedziałeś o kontaktach jakby i z lewicą, i z Lechem Kaczyńskim, ale przede wszystkim takim symbolem tego rozkwitu tych relacji z polityką to był turniej tenisowy odbywający się na sopockich kortach, kiedy to w loży Ryszarda Krause przebywał prezydent Kwaśniewski. To były takie cudowne lata, w których właściwie się z tym nikt nie krył i nie musiał kryć.
Na samych kortach byli wszyscy, tak naprawdę politycy z lewa i prawa. Też trzeba spojrzeć, że na podobnych turniejach za granicą też tak jest. To nie jest jakiś ewenement, że takie osoby przyjeżdżają na tego typu turnieje. Tutaj była to rozrywka dla tej elity i ze świata polityki i z biznesu, bo tu pamiętajmy, że przyjeżdżali wszyscy tak naprawdę na ten turniej. Pokazanie się na tym turnieju było czymś. Bardzo ciekawe rzeczy o tym turnieju mi opowiadał i Krzysztof Materna, i Ryszard Fijałkowski, były ambasador Polski we Francji, którzy wspominali o zabiegach ludzi, i to i polityków, i biznesmenów, którzy wyczyniali no, nieprawdopodobne rzeczy, żeby się dostać na tą trybunę honorową, już nie wspominając o dostaniu się do ucha prezesa, do tej słynnej kanciapki małej na kortach tenisowych w Sopocie, gdzie to już było niebywałe wyróżnienie. Pamiętajmy, że wtedy na pana Krausego mówiono percesarz. To taki był bizantyjski wręcz ceremoniał całych tych turnieju tenisowego, który się z roku na rok coraz bardziej rozrastał, prawda?
No ale tak, ale mieliśmy też do czynienia no jednak z tym tłem, które już się zaczynało ciągnąć właściwie od samego początku, czyli od tej kwestii informatyzacji ZUS-u. No takie było przeświadczenie, że coś jest nie tak. Znaczy, że to nie jest jednak tak, że firma Procom dostaje te zlecenia tylko i wyłącznie dlatego, że wygrywa przetargi i że jest najlepsza. Ryszard Krause jest po prostu człowiekiem, który potrafi optymalizować koszty. Tylko od samego początku towarzyszyła temu taka atmosfera, no jednak czegoś, co się tam niewłaściwego poza tymi biznesami dzieje. Czy to nie przeszkadzało Ryszardowi Krause przedrzeć się do tej takiej pierwszej ligi wpływowych ludzi i czy nie powodowało, że jednak fotografowanie się z nim zawsze miało jakiś podtekst?
Znaczy, ja może tutaj wspomniałeś o sprawie ZUS-u. Przeglądałem kilkadziesiąt tomów sprawy ZUS-u, która się toczyła przed warszawskim sądem, zakończyła się uniewinnieniem Alota, byłego prezesa ZUS-u i pani Lewickiej, pełnomocnik rządu do spraw ubezpieczeń. I co ciekawe, no byłem pierwszym dziennikarzem, który tą historię przeglądał przez tyle lat. Część tych akt to się czyta jak kryminał, bo to, co się działo w kulisach tej zawierania tego kontraktu, polowanie na lobbystę, który zawierał kontrakt, odpowiadał za niego przez służby Centralnego Biura Śledczego. Gdzieś ginące dokumenty, później jakieś zeznania świadka, który oskarża o łapówki posłów AWS-u. Później to jest wycofywane. Także tutaj mi się wydaje, że pan Krause potrafił w pewien sposób zjednywać sobie ludzi tym, że no, czasami to wyglądało tak, że z kimś dogadywał się na jakiś kontrakt, będąc osobą, która jest urzędnikiem albo posłem, później ta osoba zaczynała pracować w spółce pana Krausego. I tutaj mi się udało dotrzeć do umów o pracę dużej części tych osób z najwyższych stanowisk firmy Procom. Można by się zastanowić, jaki jest wpływ na firmę osoby, która jako poseł zarabia 10 tysięcy, później w firmie zarabia 100 tysięcy miesięcznie. Takiego rzędu sumy były. Wydaje mi się, że dzisiaj do pewnych rzeczy w ogóle nie dojdziemy, bo to już minęło trochę czasu, też się ostudziła cała atmosfera wokół i pana Krausego, i Procomu, który tak naprawdę już nie istnieje, bo został przejęty przez Asseco, a Procom Investments no to jest niewielką firmą, w której pracuje kilka osób aktualnie w Gdyni.
No tak, ale gdy patrzymy na tę historię no, Krausego także, no to przede wszystkim kojarzy nam się to z też epoką wielkich oligarchów w Rosji, na Ukrainie, prawda? Czyli ludzi, którzy rzeczywiście robili w ciągu bardzo krótkiego czasu, dzięki stykowi często z polityką i z wielkimi kontraktami w czasie, kiedy to upadała ta gospodarka postsocjalistyczna, no i także z ogromnymi wpływami politycznymi, bo to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Czy to jest tak, że właściwie aż do tego roku 2007, czyli do afery gruntowej, to tak było, że właściwie ten styk był niezakłócony i on sobie mógł, jakby to powiedzieć, funkcjonować i że Ryszard Krause po prostu zbierał beneficja z tego styku i właściwie do tego czasu nie było żadnego problemu, a po tym 2007, czyli po tej konferencji prasowej, na której tłumaczono, jak to tam się różne rzeczy działy, od tego momentu się to wszystko zaczęło kończyć i w końcu zakończyło się, no, czymś w rodzaju bankructwa Ryszarda Krause.
Znaczy pewnie każdy by chciał być takim bankrutem jak pan Ryszard Krause. Tak, tylko uwaga na obok. Moim zdaniem to jest, znaczy gdyby nie sytuacja z Mariotem, I gdyby nie te podsłuchane rozmowy, częściowo też wcześniej nagrane rozmowy wcześniej, gdzie z panem bodajże pana Krauzego z Lepperem, gdzie dyktowanie jakichś stanowisk, to pan Krause dalej by funkcjonował. Bo niezależnie od sytuacji związanej z ropą, która jest na pewno porażką biznesową i też pociągnęła gigantyczne fundusze, które tam zostały utopione w tych krwawych piaskach Kazachstanu. Dziś tak można powiedzieć, że tam to wszystko zostało utopione. To wydaje mi się, że gdyby nie ta sytuacja z Mariotem, to pan Krause by dalej funkcjonował. Nie byłoby tutaj tej całej sprawy. Być może by to Proko musiałby jakoś zmienić swoją działalność odnośnie kwestii związanej z Kazachstanem. Może by była emisja na giełdzie. Tylko chciałbym przypomnieć, że jedną istotną rzecz, że w Procom Software, czyli ta gałąź, która przynosiła największe zyski sprzedawała systemy dla państwa, został sprzedany krótko po aferze z Mariotem. I tak naprawdę Krause pozbawił się nogi, która czy przynosiła mu gigantyczne pieniądze. Także wydaje mi się, że gdyby nie ta sytuacja z Mariotem, pan Krause dalej by funkcjonował w systemie polityczno-biznesowym w Polsce.
Czy gdy myślimy o tej perspektywie, no, tego w cudzysłowie jeszcze jednak upadku, czy to jest historia też pokazująca, że w dzisiejszej rzeczywistości nie mieszczą się już ludzie o tym takim amplua biznesowym jak ci oligarchowie? Czy odejście, czy też po prostu śmierć ludzi tego pokolenia, jak w wypadku Jana Kulczyka, czy na przykład Jana Weicherta, to też jest taki dowód na to, że po prostu nie mają następców tej miary, dlatego że po prostu zmieniły się czasy i już dzisiaj tak się nie robi pieniędzy. Sam powiedziałeś, dziś nikt nie zarobiłby tylu pieniędzy w tak krótkim czasie.
Wydaje mi się, że aktualnie prowadzenie biznesu na takim, w takim modelu, jak to było prowadzone wtedy, i przez pana Ryszarda Krause nie byłoby możliwe. I w takim szybkim dorobienie się tak gigantycznych pieniędzy w tak szybkim czasie, no bo to trzeba pamiętać, że rozmawiamy o zupełnie innym systemie, nie o osobach, które zarabiają kilka tysięcy, czy nawet kilkanaście tysięcy, tylko to są apanarze rzędu milionów złotych rocznie. I w takim świecie ten cały biznes funkcjonował.
No tak, ale tak mówimy o przyroście majątku rzędu miliardów rocznie. To jest chyba też ta perspektywa, która była kluczem do tego sukcesu. Czy jak patrzymy na te początek lat 90., czy to od samego początku było widać, że to Krausemu się uda? Czy ci, którzy wtedy szli do wielkości, no bo byli tacy, którzy zostali, przepraszam, przy łóżku, na którym sprzedawano różne rzeczy, albo przy niewielkiej firmie, która nie przynosiła takich zysków. No ja przypomnę też sam ten początek, no gdy patrzymy na tak naprawdę te czasy, no to Ryszard Kajkowski, który był człowiekiem, który zaczął produkować oprogramowanie i którego firmę w którymś momencie przejął Ryszard Krause, no jest kim jest, znaczy jest zwykłym człowiekiem, który zamieszka gdzieś w Sopocie.
To jest kwestia tego rodzaju, że Krause wykorzystał to, co jakby dał mu rynek. Idealnie. Pan Kajkowski, z którym też rozmawiałem, do tej pory jakby, niezależnie w którym miejscu jest pan Krause, wskazuje, że Krause skupił się na tym, co mógł zrobić najlepiej, bo Kajkowski skupiał się na przykład na wymyślaniu sztucznej inteligencji, gdzie dopiero ochłonął po pobycie w Krzemowej Dolinie, gdzie się okazało, że to nie potrzeba 10 milionów złotych czy 20, tylko miliard dolarów, żeby się bawić w tego typu jakby zabiegi. Także wydaje mi się, że inaczej. Kluczowy taki moment, jeżeli chodzi o ten biznes z lat 90., to były wybory w 91 roku, taki pierwszy intratny, nie chodzi finansowo, tylko marketingowo, system, który realizował Procom. I to sprzyjało poznaniu masy osób, które były władne w światku politycznym i decydowały później o, czy mogły decydować o późniejszych później możliwościach kontraktowych.
A czy to od początku było tak, że to po prostu oznaczało, że ktoś przyjeżdżał do Warszawy, ktoś z kimś szedł na obiad, ktoś z kimś spotkał się w Gdyni, poszedł z nim na spacer albo właśnie poszedł na jakieś korty czy na mecz koszykówki i nagle się okazywało, że taki kontrakt był realizowany przez tę, a nie inną firmę?
Znaczy, tak właśnie były wojewoda gdański, pan Pusz, opowiadał o kulisach zawarcia kontraktu z Nikiem. No to wspominał, że on jeździł do byłego doradcy Lecha Kaczyńskiego i to zostało załatwione, by nie zostało. Znaczy, przeciętna osoba z ulicy by tego nie załatwiła. Po prostu trzeba przyjechać.
Było ich znać. Znaczy, ktoś kogoś znał, ktoś kogoś komuś polecał i wszystko się tak oto odbywało.
No i później zostało to jak w jakiś sposób tam finalizowane poprzez zawarty kontrakt, ale osoba z ulicy by tego nie zawarła. No to... Pan Kajkowski mówił, że na tym właśnie polegał problem jego biznesu, że okej, miał dobre pomysły. Krause też, jak z nim rozmawiałem, wskazywał, że Kajkowski, wielki mózg informatyczny, no ale jedyny problem pana Kajkowskiego był taki, że on nie potrafił poruszać się po tych warszawskich salonach, czy po Sejmie. Że pan Krause wsiadał w pociąg, bo wtedy jeszcze albo pociągiem, albo samochodem jeździli dogadywać te sprawy. Potrafił się odnaleźć w tym świadku warszawskim, a Ryszard Kajkowski mówił mi, że jemu to nawet do głowy nie przyszło, że żeby załatwić kontrakt, to warto pojechać do Warszawy.
No właśnie, no jak to wyglądało też bliżej, no to właśnie porozmawiamy jeszcze za chwilę i tak naprawdę też porozmawiamy o tym, jak zmieniała się Polska w ciągu tych 25 lat. Rozmawiamy o Ryszardzie Krause i ostatnim 25-leciu. Chciałbym mojego gościa, Krzysztofa Wójcika, autora książki o Ryszardzie Krause i jego historii życia, spytać o te lata, kiedy powstawały te wielkie fortuny, kiedy Ryszard Krause stał się tym jednym z najbogatszych Polaków, w którymś momencie jednym z najbogatszych środkowych i wschodnich Europejczyków, bo pamiętam takie rankingi, które pokazywały właśnie, że to były te pierwsze nazwiska, które na tej liście Forbesa się pojawiały i które mówiły właśnie, że dogoniliśmy świat. Choć pytanie, czy chcieliśmy go właśnie w ten sposób doganiać. W którym momencie się okazało, że ci wielcy są już jakby polskiej polityce, polskiemu biznesowi, czy też polskiemu życiu społecznemu niepotrzebni? W którym momencie zaczęto sobie dawać radę bez Ryszarda Krause? Bo chyba bez Jana Kulczyka do końca sobie nie dawano rady.
Znaczy, pewnie takim przełomowym momentem były... Znaczy to nie, trudno powiedzieć, czy dawali sobie radę, czy nie dawali, no bo pan Kulczyk był świetnym pośrednikiem tak naprawdę. Pan Krause dla państwa realizował kontrakty. Na pewno takim przełomowym momentem były w 2005 roku rządy PiS-u, gdzie ówczesnych... szef CBA jakby zapowiedział też to ściganie oligarchów, gdzie pan Solorz jakby trochę się zaszył, pan Kulczyk wyjechał za granicę. Pamiętam, że wtedy ukazał się taki tekst, o którym też wspominam, Janny Solskiej z Polityki, która się zastanawiała, jak wyjdzie Krausemu za PiS-u. No, jak teraz widzimy, nie wyszło. To mi się wydaje, że to okrzepnięcie po zachłyśnięciu się demokracją i później kapitalizmem krzepło tak przez 10-15 lat. I to nie był taki moment, że nagle się okazało, że ktoś jest nam potrzebny, czy nie jest potrzebny. Po prostu zmieniły się warunki biznesu. Druga sprawa, no co miałby informatyzować dalej Prokom? No skoro prawie wszystko zinformatyzował. Kluczowy kontrakt, który jakby wyniósł tą firmę na orbitę biznesu ZUS, który się później ciągnął przez ileś lat. I to nie wydaje mi się, żeby tak łatwo powiedzieć, powiedzmy, w którym momencie był ten moment, że nagle politycy mówią, że nie puszczamy was dalej, chłopaki.
Czy to był jakiś element mówiąc najkrócej, świadomej decyzji programowej, bo powiedzieliśmy o tym w 2005 roku i PiS-ie, no to z całą pewnością w estetyce PiS-u, który mówił o kwestiach rozprawienia się właśnie z korupcją, z rozprawienia się też właśnie z imienia i nazwiska, tymi ludźmi, którzy przy cygarach, przypomnę taki program wyborczy PiS-u, taką reklamówkę, w której byli ci panowie z cygarami, to rzeczywiście te relacje z tego rodzaju biznesem się nie mieściły, ale czy to był ten cios decydujący? Trochę tak jak, przepraszam, Putin w Rosji w którymś momencie podzielił oligarchów na tych, których zwalczał i na tych, których zaczął promować.
Wydaje mi się, znaczy mam takie przekonanie, no to tak przynajmniej osoby, które były związane z Prokopiem, jeżeli mówimy o historii pana Krause, osoby, które były, i sam pan Krause, i osoby, które z nim współpracowały, są przekonane, że to był dla nich kluczowy moment, kiedy powiedziano, że nie będziecie robić tu dalej biznesu i w tym momencie trzeba sprzedać Prokom Asseco, gdzie tak naprawdę miało być odwrotnie, bo przecież to Prokom miał kupić Asseco. No, dzisiaj mi się wydaje, że trudno tutaj jakby jednoznacznie wskazać taki moment. No, pamiętajmy też, że po aferze, czy w trakcie sprawy Orlenu, też pan Kulczyk wyjechał za granicę, też przestał robić tu interesy w Polsce. Na pewno pewne rzeczy się zmieniły i realizowanie biznesów na takim poziomie, jak to było w latach 90., wtedy stało się niemożliwe po prostu.
Choć ja zadałem to pytanie trochę pod kątem tego, co się zdarzyło właśnie i o czym żeśmy już mówili, o tych wydarzeniach 2007 roku, czyli momentu, kiedy wychodzi na jaw powiązanie Ryszarda Krause z aferą gruntową, czy też może inaczej powiązanie Ryszarda Krause z gronem osób, które zostają wpisane przez PiS na listę swoich wrogów. Przypomnę, że sprawa dotyczyła Andrzeja Lepera, który w tym momencie jest wicepremierem tego rządu, którym premierem jest Jarosław Kaczyński. I gdy nazwisko Ryszarda Krause jest chyba tak naprawdę pewnym znaczkiem, który ma pokazać, że mamy do czynienia z prawdziwą korupcją i z prawdziwym niebezpieczeństwem.
Znaczy, znaczkiem tak, tylko że też pamiętajmy, że te sprawy zakończyły się niczym tak naprawdę. Po latach były albo umorzenia, albo uniewinnienia. Nie chciałbym tutaj wnikać jakby w to, jak było naprawdę, no bo też jakby tą sprawę poruszam, ale w książce oczywiście tutaj ani pan Krause, ani pan Kaczmarek nic nowego nie powiedzieli w tej sprawie. Pan Krause ze swoim poczuciem humoru zasłaniał się sklerozą. Także wydaje mi się, że tu pewne rzeczy, które wtedy jakby zaczęły się okazywać, może by były jaśniejsze. No tutaj nie chciałbym przesądzać tej historii.
Ale czy to była też taka świadomość, że Ryszard Krause miał poczucie, że rządy PiS-u są dla niego zagrożeniem i że zaczął myśleć o tym, że manipulowanie nimi, albo nawet wpływanie na nie, a być może nawet obalenie tego rządu jest w jego interesie?
Czy mi się wydaje, że takim kluczowym pamiętajmy o tym, że osoby, które aktualnie są część Prawie i Sprawiedliwości, też przyjaźniły się z panem Krause. Wieloletnim wiceprezesem Prokomu był pan Wiesław Walędziak. Wydaje mi się, że takim jeden z polityków warszawskich powiedział mi taką historię. Podczas podsłuchów nagrano między innymi rozmowę Krausego z panem Leperem, gdzie było dyktowanie jakiegoś stanowiska. I ten polityk, też związany z prawicą, powiedział, że wszystko jest możliwe, ale tego pan prezes Kaczyński nie zniesie, żeby ktoś z zewnątrz dyktował, kto ma być na jakimś stanowisku. I tu się to się nałożyło jakby na siebie, te dwa czynniki i tak się stało, jak się stało później.
No to teraz wróćmy w takim razie do tego, co zdarzyło się w ostatnich latach. Czy to były nietrafione inwestycje, nietrafione pomysły biznesowe, czy to były tak naprawdę też okoliczności, które wynikają ze zmiany świata, który jest wokół nas? Mówimy o upadku Ryszarda Krause. Miał być takim kluczem do tego sukcesu przyszłościowego Bioton, potem ropa. Czy to były pomyłki, czy to też było tak, że po prostu Ryszard Krause już nie pasował do tej nowej rzeczywistości, a na przykład politycy w Kazachstanie okazali się bardziej odporni na metody, które stosował przez długie lata w Polsce?
Osoby, które z którymi rozmawiałem, które są czy były też związane z Biotonem, wskazywały, że jest to spółka niedofinansowana. Że to tam cały czas jest potencjał i ona mogłaby na tym rynku zaistnieć, tyle że brak finansów i tak naprawdę poruszamy się w świecie gigantycznych korporacji farmaceutycznych, gdzie jest no, wielka konkurencja. Jeżeli chodzi o ropę, jeden z wiceprezesów Procomu, nie tak dawno z którym rozmawiałem, wspomniał, że po prostu Kazachowie ich wkręcili i kupili bezwartościowe mapki kompletnie, na które wydano miliardy dolarów i te mapki nie mają żadnej wartości. Tylko ja przygotowując tą książkę, nad którą pracowałem półtora roku, też prześledziłem masę artykułów, które były w mediach. Gdy startował projekt ROPA, Petrol Invest, wszyscy dziennikarze się zachłystywali, że tu będzie szejk z Gdyni, no, że powstaje wielka inwestycja. Nikt nie spojrzał na to, że jest to że inwestycje w ropę są obarczone gigantycznym ryzykiem, prawie że jak w totolotku. I mi się wydaje, że tutaj jest trochę tak, że pan Krause uwierzył, że jest tak naprawdę może wszystko. I to taki prezydent Kwaśniewski wskazywał, że jest takim przykładem milionera, biznesmena, który myślał, że może wszystko, a nagle się okazuje, że może popełnić błąd. I to też co istotne, przy takim wejściu mówimy o panu Krause jako potentacie tutaj polskim, czy Europy Środkowo-Wschodniej, to się zgadza. Tylko, że jeżeli porównamy to do potentatów na rynku naftowym, to pan Krause nie jest płotką, ale planktonem, jeżeli chodzi o możliwości finansowe. Tutaj sam Krause wskazywał, że on by nadal uważał, że ropa nie była, jak z nim rozmawiałem w czerwcu, że nie jest złą, nie była złą inwestycją, tylko wskazywał na to, że inaczej powinna być finansowana, że całość powinna być nie na kredytach, i na akcjach, tak jak to było zrobione, tylko na, żeby wszystko było opuszczone przez akcje. Jakby chodzi o kwestie finansowania, no bo tak naprawdę musiał zrolować swoje spółki i zadłużyć się, żeby wiercić w Kazachstanie. Czy tam ta ropa jest? Te osoby, z którymi rozmawiałem, mówią, że może, że to trudno powiedzieć, że może faktycznie, tak jak mówi ten jeden z wiceprezesów, że kupiono bezwartościowe mapki, chyba że jest po prostu za głęboko, że tego się nie opłaca aktualnie wydobywać.
No tak, to prawda, że też Krause w tym sensie nie miał szczęścia, że no, żyjemy teraz w czasie, w którym ropa jest raczej mało wartościowa i że cała to przedsięwzięcie przede wszystkim no, nie może być też promowane jako coś dla świata ważnego, no bo jakby to powiedzieć, z ropą się ludzie proszą, żeby ją sprzedać po prostu i bardzo wiele jest takich krajów, które znalazły się w tej sytuacji. Ale wróćmy w takim razie do tego jakby Krausego, którego poznaliśmy tutaj. Krausego z perspektywy, nie wiem, Gdyni, właśnie z Sopockich Kortów, czy chociażby jako człowieka, który próbował odgrywać ważną rolę w polskim życiu kulturalnym, religijnym, przypomnę nabycie domu rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach i przekazaniu go archidiecezji krakowskiej. Czy ten Ryszard Krause to był tylko taki medialny fantazmat, ktoś, kogo wymyślono nam, żeby powiedzieć, to jest miły biznesmen, miły człowiek, który o was dba, czy to też była prawdziwa postać?
Znaczy, wydaje mi się, że tutaj jeżeli mówimy o panu Krause, będzie kilka twarzy różnych i ta biznesowa, ta związana z funkcjami, czy pomocą charytatywną, czy turniejem sopockim, znaczy pan Krause kocha sport. To jakby to nie ulega kwestii.
Ważnym elementem też były jego dzieci. Przypomnijmy, tak, że była to też jakby to być dwa sporty, które pochał najbardziej. Tenis i koszykówka. Syn i córka.
I wydaje mi się, że tutaj, znaczy Osoby, z którymi rozmawiałem, z tego najbliższego otoczenia pana Krauzego, wszyscy wskazywali, że turniej Sopocki to było dla niego oczko w głowie. On tam dbał o praktycznie każdy szczegół, kto gdzie ma siedzieć, kto kiedy ma wejść i tak dalej. Mimo, że do tego były sztaby ludzi, które też zarabiały przyzwoite pieniądze. Także nie postrzegałbym tego tutaj, że to była jakaś taka PR-owa zagrywka tylko po to, żeby pokazać, że coś tam jeszcze się na zewnątrz robi, bo też wielokrotnie mi osoby, które uzyskały pomoc od pana Krauzego, wskazywały, że tak naprawdę jeżeli ktoś się dostał do ucha Krauzego, to nie była kwestia, czy dostanie te kilka tysięcy, czy tam kilkadziesiąt, czy na co to potrzebuje, tylko była kwestia, ile dostanie. Bo ta pomoc była bardzo szeroka i nie postrzegałbym tego jako tylko jaką, taką czystą zagrywkę PR-ową pod kątem tego, żeby się pokazać i czy powiedzmy się wybielić w jakiś sposób. No.
Gdy patrzymy na te pasje Ryszarda Krause, no to też patrzymy na to, co po sobie zostawili. Ukraińscy oligarchowie zbudowali stadiony piłkarskie. Po Ryszardzie Krause niewiele w tej Gdyni zostało, a nawet ostatnio w tym okresie schyłkowym jego potęgi biznesowej część spółek, które kiedyś do Krausego należały albo które wciąż do niego jakoś należą, wystąpiły z różnymi roszczeniami wobec miasta, choć wydawało się przez długie lata, że to jest taki wzorcowy związek pomiędzy tym biznesmenem, który w Gdyni wyrósł, a miastem, które czerpie z tego korzyści.
Znaczy no aktualnie no to już bardzo niewiele, bo tak naprawdę turnieju tenisowego nie mamy, czy Sopot nie ma, nie ma drużyny koszykarskiej.
Dawne obiekty Arki Gdynia, które zamieniono w korty tenisowe, no jakby to powiedzieć, dziś cienko przędą i stały się obiektami już ewidentnie komercyjnymi.
Znaczy na pewno jakimś tam pomnikiem, no nie w Trójmieście, ale za granicą jest miasteczko Wilanów, no, które jakby z jego inicjatywy powstało, ale tutaj w Trójmieście no, na pewno niewiele i to widać, znaczy szczególnie w Gdyni, no, która jakby czerpała z tego wizerunku Krausego i z tego jego pomocy, a wszystko już odeszło, no, już tego nie ma.
Kim tak naprawdę dla tych 25 lat był Ryszard Krause? Czy to jest taki wstydliwy epizod, który będziemy potem z perspektywy ukrywać gdzieś, koncentrując naszą uwagę na politykach, artystach, sportowcach tego 25-lecia? Bo z drugiej strony, żeby wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania tej Polski ostatniego 25-lecia, to zapominanie o tych polskich oligarchach byłoby z pewnością błędem.
Czy wydaje mi się, że tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi to ja nie udzielę. No, ja starałem się przede wszystkim przez to, że po dotarciu do tych osób, żeby przedstawić maksymalnie obiektywny obraz całej tej historii, którą my obserwowaliśmy tak naprawdę z zewnątrz. I tak naprawdę tą książkę opowiadają współpracownicy czy osoby, przez które życie przewinął się Krause.
Czy o nim się już opowiada szczerze i otwarcie? Czy to jest trochę tak jak z Wielkim Nieobecnym, że już łatwiej jest powiedzieć? Czy się jeszcze na przykład, przepraszam, trochę Krausego boją? Czy też boją się różnych powiązań, które wciąż jeszcze obowiązują?
Znaczy obawiać to może nie. To bym w ten sposób nie powiedział. Raczej zaledwie kilku polityków się wycofało z rozmowy ze mną na samym początku. Raczej nie miałem problemów w ogóle z rozmowami z osobami, które z nim współpracowały i to nie jest tak, no, że ktoś się go obawia, czy jakoś tam inaczej. Te osoby, które mówią, no to w miarę, na tyle, na ile mogą oczywiście, mówią w miarę otwarcie i wydaje mi się, że w tym obrazie pokazują, jak to wtedy wyglądało.
Czy to jest zamknięta historia? Czy Ryszard Krause nas jeszcze czymś zaskoczy?
Pan Ryszard Krause. Może być tak, że... Znaczy pan Krause aktualnie z tego, co mówił podczas tej rozmowy jednej, która nastąpiła, krótkiej, mówił, że aktualnie jest doradcą. Pomaga jakimś kolegom młodszym od siebie w jakichś przedsięwzięciach biznesowych. Znaczy nie wydaje mi się, żeby wskoczył aktualnie na taki poziom biznesu, na jakim wtedy był, czyli powiedzmy mamy prywatny odrzutowiec, drugi samolot dla pracowników firmy, firma, która obsługuje warszawskie biura firm państwowych, ma samolot, którym pracownicy latają. Samolot lata prawie na zasadzie taksówki Gdańsk-Warszawa. Nie wydaje mi się, żeby do takiego poziomu mógł dojść, na którym wtedy był.
Czy to jest historia z puentą? Czy to jest tak, że to dobrze, że się tak stało, źle, że się tak stało? Czy to był niezbędny element tej polskiej historii, że gdzieś pazerność, przedsiębiorczość, nie wiem jak to nazwiemy, jest jakimś motorem, który pozwala na tym pierwszym etapie odchodzenia od innego ustroju zbudować kapitalizm?
Znaczy w tym pierwszym momencie, znaczy nie wiem, czy to nazwać pazerność, czy jakim słowem to określić. No, inaczej ten kapitalizm wyglądał wtedy, inaczej wygląda teraz, pewnie inaczej będzie wyglądał za jakiś czas. Jeżeli chodzi o kwestię tej związanej z upadkiem, no to najbardziej mi się wydaje, że to jest takie uwierzenie w swoją prawie że boskość, bo to tak był przedstawiany w pewnym momencie pan Krause. I dużo było w tym na pewno, co wspominali jego współpracownicy, takich zabiegów manipulacyjnych wobec współpracowników i osób, z którymi się spotyka. Ale już dzisiaj na pewno nie byłoby możliwe coś takiego, że ktoś zaczyna z jakąś firemką w Gdyni, w Orłowie, w willi z kilkunastoma osobami i w pracy i w ciągu kilku lat...
Dochodzi na sam szczyt. Krzysztof Wójcik, autor książki Depresja miliardera, historia Ryszarda Krausego, był moim gościem. Rozmawialiśmy i o Ryszardzie Krause, i myślę, że o ostatnim 25-leciu w Polsce. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.